Dzień dobry, Marcin Mazewski, Polskie Radio Białystok, audycja Podlaskie Charaktery. I tak, żeby od razu nie zdradzić, kto jest naszym gościem, to powiem tak. Urodzony w Ostrołęce. Trzykrotny mistrz Polski. Zapisany w dziejach reprezentacji narodowej Polski, w piłce nożnej oczywiście. Legenda Wisły Kraków, ale zanim to wszystko się stało, to legenda ŁKS-u Łomża. Największy wychowanek w historii tego klubu, Rafał Boguski.
Dzień dobry.
Zaczynamy od Ostrołęki, bo tak jest. Urodzony w Ostrołęce, ktoś zarzuci, że to nie Podlasie. Okej, ale twoja rodzinna miejscowość to jest niewielkie Leopoldowo podmiastkowe.
Dokładnie tak. Tak naprawdę to, co mnie z Ostrołęką łączy, to tylko to, że tam się urodziłem i wróciłem z powrotem. Na początku mieszkałem w Łomży, a później całą rodziną przenieśliśmy się do Leopoldowa, tam skąd pochodzi mój tata.
Jak wyglądały twoje dni w tym Leopoldowie? Rozumiem, że związane z piłką już były wtedy.
Piłka od najmłodszych lat mi towarzyszyła. Oczywiście mieszkaliśmy na wsi i rodzice mieli gospodarstwo, gdzie trzeba było też trochę pomagać, ale też były chwile wolnego, gdzie można było odpocząć, a przeważnie te wolne chwile przeznaczałem na grę w piłkę.
Ile czasu potrafiłeś spędzać na tej piłce, oprócz tych obowiązków, które miałeś w gospodarstwie?
Mam chwilę wolnego, wezmę piłkę, poodbijam sobie o ścianę, czy brata namówię. Chociaż brat nie zawsze był chętny do grania w tę piłkę, to próbowałem go jakoś przekupić. Czasami muszę przyznać, że nawet zastraszyć, bo byłem starszy, ale no, na pewno kilka godzin dziennie zajmowała ta piłka, czasami też z wujkiem grałem, kiedy on miał trochę też właśnie wolnego czasu. Tak naprawdę tylko było myślenie o tym, kiedy będę mógł kolejny raz pokopać, strzelić jakąś wirtualną bramkę, gdzie się rysowało na ścianie na przykład, albo wytyczało jakąś bramkę i się strzelało. I na tym ten czas upływał. Tak naprawdę do końca ósmej klasy mieszkaliśmy w Leopoldowie i tak się przygotowywałem do roli piłkarza, bo zawsze chciałem być tym piłkarzem. I dopiero jak poszedłem do szkoły średniej w Łomży, wcześniej mój kuzyn trenował w juniorach ŁKS-u. On był o rok ode mnie młodszy, więc postanowiłem do trenera jego grupy się zapytać, czy mogę trenować w ŁKS-ie.
Kto był twoim idolem w dzieciństwie? Który z piłkarzy? Podejrzewam, że któryś z napastników.
Ja pamiętam swoje pierwsze mistrzostwa świata w USA, gdzie w finale Włochy grały z Brazylią i Roberto Baggio cały turniej. To był mój idol. Później to się trochę zmieniło, bo zacząłem oglądać Ligę Mistrzów i wtedy gwiazda Juventusu Alessandro Del Piero. Od tamtej pory to jest mój idol. Zawsze go podziwiałem. Juventus to jest moja ulubiona drużyna.
Przenosisz się z Leopoldowa z powrotem do Łomży. Zaczynasz naukę w ekonomiku.
Tak, w liceum ekonomicznym.
I zaczynasz tak na dobre przygodę z ŁKS-em Łomża.
U trenera Ruszczyka w juniorach. I to jeszcze też śmiesznie wyglądało, ponieważ to był pierwszy dzień szkoły, a jeszcze wtedy było coś takiego w szkołach średnich jak kocenie. Uczniowie pierwszej klasy przychodzili i starsi uczniowie pewne takie przywitanie, tak, przywitanie musiało być, więc ja wysmarowany flamastrem, trochę z wąsami jak kot, niestety nie dało to się zmyć w łazience i poszedłem do trenera Ruszczyka właśnie w takim dziwnym makijażu, ale potraktował mnie dość fajnie, powiedział, że oczywiście mogę tutaj trenować i będę na tych kilku treningach sprawdzany, czy się nadaje do jego drużyny.
No i szybko się chyba okazało, że się nadajesz.
Po pierwszym treningu uważałem, że jestem przesłaby, nie nadaję się, bardzo źle mi poszło. Nie odzywałem się, nawet wspominaliśmy z rodziną. Jak przyszedłem właśnie po pierwszym treningu do domu, nie odzywałem się do nikogo. Poszedłem do swojego pokoju na górę, wyspałem się i dopiero wtedy pomyślałem, jeszcze muszę spróbować jeszcze raz. Już te kolejne treningi wyglądały dużo lepiej.
Potem kolejne pięcie się w tych szczeblach juniorskich, no i drużyna seniorska. Czwarta liga zdaje się na początek.
Jeszcze grając w juniorach, trener Popławski wziął mnie na mecz seniorów. Nawet rodzice nie wiedzieli, że pojechałem na mecz, ponieważ nikogo nie było w domu, a ja dostałem telefon, jeszcze telefony stacjonarne rządziły. Zadzwonił trener, że muszę się stawić na zbiórkę, na zjazd, żeby wyjechać na mecz z Ursusem Warszawa. Nawet nie pomyślałem o tym, żeby kartkę zostawić rodzicom, że mnie nie będzie i nie wiedzieli, gdzie jestem, a wróciłem dość późno, około północy.
Rodzice się nie obrazili, nie zabronili dalej grać i trenować.
Wiadomo, byli wkurzeni, bardziej zmartwieni tym, że nie wiedzą, gdzie jestem, ale nie, absolutnie nie. Nie zabronili mi dalszego rozwoju.
Był taki mecz w czwartej lidze z Promieniem Mońki. 7 bramek, 7-2 wygrane UKS-u Łomża, 7 bramek Rafał Boguski.
Tak, no takie mecze zdarzają się raz, może 2 razy w życiu, gdzie wszystko, gdzie strzelasz na bramkę, to ci wpada. I to nie był najłatwiejszy mecz, ponieważ z tego co pamiętam, do przerwy tych bramek nie było wcale dużo. Dopiero po przerwie ten worek się rozwiązał, ale też muszę przyznać, że bardzo dobre podania dostawałem wtedy od chłopaków, pamiętam. Bardzo dużo bramek strzeliłem na pustą bramkę.
Tych dobrych występów, no już nie z 7 bramkami w czwartej lidze zdążowałeś dużo więcej, ale potem się okazało, że ten przeskok z czwartej do trzeciej ligi to też nie był taki duży, bo tam albo inaczej, albo świetnie się odnajdywałeś, podobnie jak cała drużyna UKS-u Łomża.
Kiedy awansowaliśmy do trzeciej ligi, oczywiście to już był poziom wyższy, drużyny już bardziej wymagające, ale mieliśmy fajną drużynę. Trener Gaszyński, później trener Engel. Naprawdę potrafili zbudować drużynę. Wielu fajnych zawodników w niej występowało, więc mi też było łatwiej zaprezentować swoje umiejętności, ponieważ miałem z kim grać. Byliśmy naprawdę zgraną drużyną. Przede wszystkim z piłkarzami, którzy umieją grać w piłkę.
W tej trzeciej lidze w jednym z sezonów byłeś królem strzelców, 19 bramek. W ogóle masz kontakt z tymi kolegami z UKS-u z tamtych lat?
Mam tak naprawdę kontakt z jednym kolegą tutaj z Łomży, z Wojtkiem Tomaszewskim, gdzie od czasu do czasu do siebie dzwonimy czy piszemy. Zresztą zawodników, zwłaszcza z tymi, którzy byli spoza tutaj regionu, nie mam. To nasze drogi, można powiedzieć, się rozeszły i każdy poszedł w swoją stronę.
Sezon, w którym UKS Łomża wywalcza awans do drugiej ligi, ale ty grasz wtedy tylko pół sezonu, bo w zasadzie jesteś już wypożyczony z Wisły Kraków. Przechodzisz za bodajże 300 tysięcy złotych od Engela juniora do Engela seniora, można tak w skrócie powiedzieć.
Kiedy był sezon 2005-2006, miałem możliwość wyjechania na testy do Krakowa. Umożliwił mi to oczywiście duet trenerów Engelów i miałem też sygnały, że skauci mnie Wisły oglądają. Tylko, że po tych meczach jeszcze duet prezesowsko-dyrektorski, pan Kapka i pan Mielcarski nie zdecydowali się na to, że podpiszę kontrakt, tylko musiałem pojechać na testy, jak będę wyglądał na tle zawodników z pierwszej drużyny. I tak naprawdę już po 2 dniach dostałem wezwanie na górę, żeby negocjować kontrakt.
No teraz z perspektywy czasu spokojnie opowiadasz, ale jak te pierwsze sygnały docierały, że interesuje się Dobą Wisła, no to co w tej głowie młodego Rafała Boguskiego się działo?
To był szok tak naprawdę, to było oszołomienie pełne. Tej nocy, kiedy miałem wyjechać do Krakowa, prawie nie spałem. Nie wiedziałem, jak mam wejść do szatni z zawodnikami, których oglądam prawie co tydzień w Ekstraklasie. Są mistrzami Polski, są reprezentantami Polski i jak ja mam w ogóle wejść, zaprezentować się chłopak z trzeciej ligi, żeby no jakoś wyjść i przywitać się, to jeszcze ja muszę wyjść z Gibi na murawę i przeciwko nim zagrać albo z nimi wymienić podania. Ale na szczęście pierwszy jakby szok szybko minął, fajna atmosfera była w drużynie. Trochę pomogło mi, muszę przyznać to, że jak była ta przerwa na prezentację, no to wielu zawodników wyjeżdżało na tą kadrę. Było troszeczkę łatwiej. A jeszcze mam takie pierwsze wspomnienie, że na pierwszym treningu mieliśmy gierkę i po gierce były małe gry i był remis. I strzeliliśmy rzuty karne. No i strzelałem rzut karny Radkowi Majdenowi. No i nie strzeliłem oczywiście, byłem taki przejęty. Bardzo źle uderzyłem wtedy rzut karny. I trener Engel, bo to było jeszcze przed meczem z Panathinaikosem, powiedział, że w tym meczu rzutu karnego nie będę strzelał.
Z tej Wisły jeszcze wróciłeś do Łomży. Byłeś bożyszczem, można powiedzieć, wszystkich kibiców z Łomży i z okolic Łomży, kiedy właśnie zespół z Nadnarwi bił się o awans na zaplecze Ekstraklasy wtedy, bo to była druga liga, czyli obecnie jakby pierwsza.
Wtedy naprawdę mieliśmy super paczkę zawodników. Jeszcze wracając do tego, tak naprawdę nie czułem się, że jestem jakimś bożyszcze czy idolem tutaj kibiców. Po prostu byłem chłopakiem, który tutaj pierwsze szlify piłkarskie nabierał i dla mnie ci zawodnicy właśnie, którzy przyjeżdżali z Polski, nie z naszego regionu, dla mnie to oni właśnie na początku byli tacy, kurczę, przyjechał gościu z Kluczborka, przyjechał gościu z Łodzi, z innych miejscowości. Też myślę, że to spowodowało, że ja też mogłem się jeszcze bardziej rozwijać, ponieważ miałem tych zawodników z coraz większymi umiejętnościami. Też nie zatrzymywałem się w rozwoju, tylko cały czas dzięki rozwojowi i klubu, awansom na wyższe szczeble rozgrywek, też mogłem się rozwijać i tacy zawodnicy jak Marcin Truszkowski, Karol Bortnik, też dzięki nim ja podnosiłem swoje umiejętności. No i wtedy w tym sezonie też bardzo dojrzałem przez tą rundę i bardzo mi ta runda pomogła, żebym mógł jeszcze lepiej zaprezentować się już później w Wiśle Kraków.
No ale musiałeś czuć to wsparcie wyjątkowe kibiców, tak mi się wydaje, którym ciebie darzyli, kiedy tam skandowali Rafał Boguski czy Dziki, no bo właśnie, w Krakowie jesteś zapamiętany jako Boguś, a tutaj byłeś, jesteś i będziesz Dziki.
Tak jest. Zwłaszcza na meczach muszę przyznać, że wtedy była taka koniunktura na oglądanie ŁKS-u. Bardzo dużo ludzi przychodziło. Były sukcesy, była atrakcyjna gra i naprawdę fajna atmosfera na stadionie panowała. Nawracając do tego Dzikiego, tak, tutaj od właściwie juniorów miałem taką ksywkę i dopiero w Krakowie zmienili mi trochę nick.
A skąd się wzięło Dziki? Bo z ciebie jest niespotykanie spokojny człowiek tak naprawdę.
No właśnie doszedłem do tego wniosku po wielu latach, że ja mam dwie natury. Pierwsza jest pozaboiskowa, gdzie mam taką naturę spokojnego człowieka. Staram się nie pokazywać takich swoich emocji na zewnątrz. Dopiero jak przekraczam linię boiska, wtedy tak naprawdę wydaje mi się, że trochę inaczej w ogóle myślę. Jestem pobudzony, jestem taki zaaferowany, cały czas analizuję i z tego się wzięło Dziki, że ja na każdym treningu dawałem z siebie wszystko. Chciałem wygrać każdą grę, każdy jakiś najmniejszy pojedynek. Dla mnie to była walka na śmierć i życie i był taki jeden trening i moja drużyna przegrywała. No oczywiście wkurzony, jeszcze więcej chciałem dać z siebie, jeszcze bardziej biegałem, próbowałem odbierać piłkę, próbowałem strzelać, podawać, wszystko naraz. No i w pewnym momencie jeden kolega się zapytał, o co ty taki Dziki jesteś? No i od tej pory się przyjęło, że jestem Dziki.
A kibice kochają właśnie takich zawodników najbardziej, którzy walczą do ostatniego tchu na murawie. Dobra gra w pierwszej rundzie, gdzie tam też mocno się dorzuciłeś, sprawiło, że w tej drugiej rundzie już bez ciebie UKS sobie też poradził, doskonale awansował do drugiej ligi. Ty mogłeś tylko już kibicować, bo byłeś w Wiśle i tam zadebiutowałeś bodajże 1 kwietnia 2006 roku w starciu z Polonią Warszawa.
Dokładnie tak. Śledziłem losy tutaj UKS-u i bardzo kibicowałem całej drużynie, żeby ten awans był i trener i chłopaki poradzili sobie bardzo dobrze i bardzo się z tego cieszyłem, no bo wtedy wszyscy tutaj zasługiwali na to, żeby być na drugim szczeblu rozgrywek krajowych. To była naprawdę duża rzecz, a ja zacząłem swoją przygodę w Krakowie i od razu u trenera Petresku, gdzie to chyba były najcięższe treningi w moim życiu, ale miałem młody organizm, więc jakoś te obciążenia wytrzymywałem i nawet udawało mi się być w 18 meczowej i właśnie udało mi się też zadebiutować w meczu z Polonią kilka minut.
W meczu z Polonią kilka minut, potem z Legią też kilka minut i w zasadzie to było tyle w Wiśle na początek. Wypożyczenie do GKS-u Bełchatów, no i tam świetny sezon można powiedzieć.
Muszę przyznać, że wypożyczenie do Bełchatowa to było najlepsze, co w tamtym okresie mogło mnie spotkać, ponieważ bardzo duża konkurencja w Wiśle w tamtym okresie. Wiedziałem, że jestem słabszy od tych zawodników i no, nie miałem tego ogrania, nie miałem tego doświadczenia. Dlatego kiedy nadarzyła się okazja wypożyczenia mnie do Bełchatowa, to od razu skorzystałem. Ale też muszę przyznać, że pierwsze tygodnie czy miesiące w Bełchatowie też nie były takie różowe, ponieważ też musiałem wywalczyć sobie miejsce w składzie i dopiero taką formę fajną nabrałem w listopadzie bodajże i wtedy też trener dał mi więcej minut grania w Ekstraklasie.
A Bełchatów to była drużyna, co się zowie właśnie o Restaleńczyka. Do samego końca, można powiedzieć, ligi biliście się o Mistrzostwo Polski, a Wisła wtedy była dalej.
Skończyliśmy na drugim miejscu, a Wisła na ósmym. No jeszcze, żeby było śmieszniej, a dla nas, dla drużyny z Bełchatowa, tragicznie. W przedostatniej kolejce graliśmy z Wisłą Kraków i wystarczył nam remis, żeby mieć bardzo duże nadzieje na mistrzostwo. Niestety przegraliśmy to spotkanie i zaprzepaściliśmy szansę na zdobycie Mistrzostwa Polski.
No wówczas Zagłębie Lubin prowadzone przez Czesława Michniewicza zdobyło tytuł Mistrza Polski, a Wisła szybciutko się upomniała o Rafała Boguskiego, który wcale nie chciał tak za bardzo chyba wracać wtedy do Krakowa za szybko.
Tak, tak to wyglądało. Po tym sezonie trener Lęczek chciał, żebym został, wiadomo, mieliśmy wicemistrza, więc europejskie puchary, drużyna, w którą się już wdrożyłem, gdzie miałem też jakąś wywalczoną pozycję. Też jestem takim człowiekiem, gdzie nie lubię zmian częstych. Jeśli już coś postanawiam robić, czy gdzieś jestem, no to chciałbym, żeby to było na dłużej. Ale to było wypożyczenie, miałem ważny kontrakt z Wisłą Kraków. Zadzwonił do mnie ówczesny dyrektor sportowy Jacek Bednarz, powiedział: jestem twoim dyrektorem sportowym, widzę ciebie tego i tego na pierwszym treningu Wisły Kraków, więc za dużo do powiedzenia też nie miałem. No i po raz kolejny to była nie moja, ale decyzja, gdzie do końca życia nie będę jej żałował, ponieważ wyszło naprawdę bardzo fajnie, przyzwoicie i spotkałem się z trenerem Skorżą, który wtedy był jednym z najmłodszych trenerów w Ekstraklasie, ale już miał swoje sukcesy.
I teraz tak, Wisła Kraków z tobą już w składzie. Zdobywa tytuł Mistrza Polski. Po następnym sezonie też go broni. A Rafał Boguski był ważnym puzzlem w tej układance.
Początki, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, też nie wyglądały tak kolorowo, ponieważ duet napastników tworzyli Paweł Brożek i Andrzej Niedzielan. Chłopaki strzelali bramki, no ja musiałem się pogodzić z tą rolą rezerwowego, gdzie wchodziłem na kilka lub kilkanaście minut, czasami 20, nawet 30, ale byłem tym rezerwowym. I tak naprawdę, tak jak to bywa czasami w piłce nożnej, nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego. Andrzej Niedzielan doznał poważnej kontuzji kolana i wtedy ja skoczyłem na jego miejsce i od tamtej pory starałem się nie oddawać go, aczkolwiek też zdarzały się mecze, gdzie byłem na ławce rezerwowych, ale większość meczów grałem w podstawowym składzie. Aczkolwiek nigdy nie byłem w szatni taką duszą towarzystwa, gdzie było głośno, ja bardziej słuchałem. I często było tak, że ja nie mogłem czasami ze śmiechu wytrzymać i jak ta atmosfera fajna była w tej szatni. Wiadomo, były też wyniki, więc wszystko się układało. Super, wspomnienia są świetne, no ale tak jak mówiłem, były wyniki. W pewnym momencie pamiętam to doskonale, że mieliśmy taką pewność siebie w tej drużynie, że wychodziliśmy na boisko i mieliśmy tylko jedną myśl. W której minucie strzelimy pierwszą bramkę?
W międzyczasie upomniał się o ciebie Robin Hacker, powołanie do reprezentacji Polski. Początek to był chyba 2007 rok, mecz z Bośnią i Hercegowiną.
Po rundzie jesiennej, tak zwany ligowy dżemik, wyjeżdżał na zgrupowanie do Turcji. Zawodnicy wyróżniający się w Ekstraklasie dostawali powołania, ja wtedy pierwsze powołanie dostałem. Nawet nie miałem nadziei, że w tym meczu z Bośnią i Hercegowiną wystąpię, bo tam było też 20 kilku zawodników. Najpierw się okazało, że jestem w kadrze meczowej, to już był sukces, a później jak kazał mi się grzać w przerwie i dostałem informację, że wchodzę na całą połówkę, od 46 minuty byłem bardzo zdziwiony.
Można powiedzieć, że takie dziecięce marzenie się ziściło akurat tamtego dnia.
To było coś więcej niż marzenie. To był szczyt, jaki można było sobie pomyśleć. Na pewno niezapomniane.
A to nie był jednorazowy epizod. Potem po roku znowu mecz z Irlandią także zagrałeś. Potem mecz z Serbią. tutaj już debiutancka bramka w reprezentacji Polski.
Tak, to też był dokładnie rok później, gdzie trener Ben Hacker miał tą tradycję, gdzie na koniec rundy jesiennej zaprasza zawodników. Już wtedy byłem w zupełnie innym miejscu. Wtedy dostałem opaskę kapitana od trenera Ben Hackera. Ja wykonywałem wszystkie stałe fragmenty, byłem wyznaczany do rzutów karnych. Też byłem łącznikiem między drużyną a trenerem.
Tych występów jeszcze się trochę uzbierało, w sumie 6, ale najważniejszy, ten historyczny, to ten ostatni w zasadzie. San Marino, Prima Aprilis, rok 2009. Jest. Po pierwsze, historyczna wygrana 10-0. Nikt w reprezentacji Polski wyżej nie wygrywał. To raz. A dwa, i być może nawet po primo, Rafał Boguski w 23 sekundzie meczu otwiera wynik. To też jest numer jeden w annałach historii polskiej piłki nożnej.
Tak się złożyło, że nie dość, że mecz eliminacyjny tak naprawdę, czyli nie spotkanie towarzyskie, tylko mecz eliminacji do Mistrzostw Świata. I też niesamowite przeżycie. To było po meczu z Irlandią Północną, gdzie przegraliśmy spotkanie na wyjeździe, gdzie też burza wokół reprezentacji się rozpętała. Artur Borut, wiadomo, nie trafił w piłkę wtedy przed meczem. Wszyscy pisali, że jest jakiś konflikt trenera z Borucem. Oczywiście nic takiego nie było i to nie była Artura wina. Jeśli się przyjrzeć tej bramce, przez taką jedną iskrę ktoś próbował właśnie na zewnątrz, to dziennikarze przeważnie pokazywali, że jaka jest atmosfera słaba, że ta reprezentacja się skończyła, a my musieliśmy się skupić na spotkaniu z San Marino. Wiadomo, że to nie taki rywal jak poprzedni, to są półamatorzy powiedzmy, ale to jest reprezentacja, trzeba się do tego meczu jak najlepiej przygotować. I pamiętam też dość solidne treningi przed tym spotkaniem mieliśmy i dzień przed meczem mieliśmy gry, a u trenera Hackera było tak, że mniej więcej już wiedzieliśmy, kto zagra w podstawowym składzie właśnie dzień przed meczem, jak trener ustawiał gry 11-11. No i nagle się okazało, że trener tą koszulkę, już nie pamiętam jakiego koloru, dał też mi i wyglądało na to, że będę grał w podstawowym składzie. I kolejny szok i kolejna sytuacja, z której musiałem się jak najszybciej zmierzyć, bo następnego dnia trzeba było grać. A samo spotkanie już ułożyło nam się super.
No ale to mobilizacja była ogromna, skoro już w 23 sekundzie strzeliłeś, a to nie była twoja jedyna bramka, bo jeszcze jedną dorzuciłeś w tym meczu. Mało tego, tam jeszcze Smolarek dorzucał bramki między innymi i też Robert Lewandowski.
Dokładnie tak. Obydwie asysty przy moich bramkach zaliczył Robert Lewandowski. Tak się złożyło.
To też jest taka piękna historia. Podsumowując te występy w kadrze, 6 meczów, 3 bramki, 2 razy opaska kapitańska. Tych występów mogłoby być zdecydowanie więcej. Nie było. Dlaczego?
Po pierwsze dlatego, że kilka dni lub kilkanaście dni po tym ostatnim występie z San Marino doznałem poważnej kontuzji stawu skokowego i nie myślałem, że to będzie aż taka poważna kontuzja. Przewróciłem się, to było w meczu z Legią, wygięło mi staw skokowy i myślałem, że to normalna kontuzja, skręcenie i po jakimś czasie będę gotowy do gry. I tak naprawdę od tamtego czasu zaczęły się moje problemy ze zdrowiem, bo to były i naciągnięcia, i naderwania, później jeszcze bardzo poważna kontuzja kolana, długa walka o doprowadzenie się do pełnej sprawności. Już czułem przez kolejne lata, że nie jestem nawet blisko tej dyspozycji, której byłem przed kontuzjami.
No ale do momentu tej kontuzji sezon 2008-2009 wybitny w twoim wykonaniu, w wykonaniu też Wisły Kraków. To też był czas, kiedy Wisła Kraków w eliminacjach do Ligi Mistrzów mierzyła się z Barceloną, prowadzoną przez Pepa Guardiolę, która potem zdobyła tytuł. Na Camp Nou 0-4. Ale w Krakowie 1-0.
To prawda, taki mecz pocieszenia można powiedzieć w Krakowie, bo pierwsze spotkanie w Barcelonie zdecydowanie zostaliśmy zdominowani i przyjechali do Krakowa, myślę, tak, żeby odbębnić to spotkanie. Też niczego nie umówiąc nam, no bo musieliśmy ten mecz wybiegać, wyszarpać i ten mecz wygraliśmy, ale z tego, co pamiętam, to też kilka fajnych sytuacji stuprocentowych miał, czy to Thierry Henry, czy to. Mieliśmy sporo szczęścia, a bramkę strzeliliśmy po stałym fragmencie.
Kleber.
Tak jest.
Z kim się wymieniłeś na koszulki po tych dwóch meczach?
Po pierwszym meczu czego bardzo żałuję. Po tych latach z nikim się nie wymieniłem, nie zapytałem się. Nie wiem, o czym ja w ogóle myślałem, że będę miał chyba z 10 kolejnych meczów przed sobą z Barceloną. Naprawdę nie wiem. Ale już po drugim spotkaniu, nie to, że się wymieniłem, tylko zapytałem się Yaya Touré, czy da mi swoją koszulkę. No i on powiedział, że w tunelu mi ją podaruje, no i mam ją do dzisiaj.
Pamiątka wartościowa dosyć.
Tak, najbardziej wartościowa w mojej kolekcji.
Z Wisłą Kraków, w której spędziłeś łącznie 14-15 sezonów, 3 tytuły mistrza Polski i status od tego zawodnika, który zaczynał, który przychodził z trzecioligowej drużyny z UKS-u Łomża do legendy klubu tak naprawdę. Jak to się zmieniało, kształtowało?
Wiadomo, że wtedy, kiedy byłem w najlepszej dyspozycji, wtedy tą markę sobie budowałem. Kibice wiedzieli, na co mnie stać, że jestem może technicznie trochę słabszym zawodnikiem od takiego Pawła Broszka czy Mauro Cantoro, ale nadrabiałem to właśnie tą determinacją. Wszystko robiłem nie pod siebie, tylko dla drużyny. Zawsze to było dla mnie najważniejsze i to też dostrzegali trenerzy.
Lata cały czas kolejne dochodziły, a tej dzikości nie ubywało.
Nawet teraz, kiedy gram w Old Boyach, to też staram się nie odpuszczać, staram się cały czas być sobą.
Czyli to po prostu taka jest natura.
Można powiedzieć taka łomżyńska.
Łomże teraz często odwiedzasz, czy tylko od święta?
Kiedy wypada jakaś okazja, to wtedy przyjeżdżamy, wiadomo, na święta Bożego Narodzenia jesteśmy. Zawsze na święta wielkanocne już raczej nie, bo tam więcej jest obowiązków, mniej wolnego. A tak wakacje też na kilka dni, no i przy okazji jakichś okazji rodzinnych.
Wisła Kraków, zamykamy ten rozdział. Wszystko się kiedyś kończy, ale twoja przygoda po Wiśle się nie skończyła z piłką nożną poważną. Pierwsza liga, Puszcza Niepołomice, 2 sezony, udział przy wywalczeniu awansu do Ekstraklasy.
Pierwszy sezon, można powiedzieć, nieudany w naszym wykonaniu, bo broniliśmy się przed spadkiem i dopiero ten drugi sezon z trenerem Tułaczem. Nie wiem do dziś, jak to się stało, że wywalczyliśmy ten awans, bo w ogóle nie byliśmy w roli faworytów, nie graliśmy najlepszej piłki, ale nie to się liczyło. Liczyły się punkty, liczyły się zwycięstwa i 2 mecze barażowe, które przechyliliśmy na swoją korzyść i Puszcza do dzisiaj jest w Ekstraklasie.
A kogo Puszcza spuściła w półfinale baraży?
No właśnie Wisłę Kraków. Miałem bardzo mieszane uczucia wtedy.
Ale nie zagrałeś w tym meczu akurat.
Tak, na szczęście trener oszczędził mnie i myślę, że to świadomie zrobił, bo na boisku, i to jeszcze graliśmy przy Rejmonta, nie mógłbym być stuprocentowo skoncentrowany na zadaniu.
I po Puszczy w zasadzie 4. liga, Kalwarianka, Kalwaria Zebrzydowska. Tam jeden sezon spędzony, a teraz jesteś grającym trenerem w świcie
Krzeszowice. Z roku na rok, no też widzę, wiadomo, metryka robi swoje, już zdrowie nie takie, szybkość nie taka. Zdaję sobie sprawę, że już na tym wyższym poziomie raczej nie miałbym czego szukać, ale pierwsze wyzwanie, gdzie byłem asystentem trenera w Kalwariance plus grającym zawodnikiem, przygotowało mnie trochę też do tego, gdzie dzisiaj jestem, czyli grającym trenerem w świcie Krzeszowice, gdzie odpowiadam za przygotowanie całej drużyny, a jeszcze muszę pomyśleć o swojej fizyce.
Trenerem świtu w przeszłości był także Adam Nawałka, wiadomo gdzie skończył.
Trener Nawałka zaczynał jako trener swoją przygodę w świcie Krzeszowice. No oczywiście fajnie by było, żebym poszedł tą drogą, aczkolwiek nie mam takich aż ambicji i chyba tak mi się wydaje, że umiejętności i takiego charakteru, żeby być trenerem w Ekstraklasie czy w pierwszej lidze, ponieważ no to już liczą się naprawdę takie cechy charakteru, gdzie trzeba być bardziej takim przebojowym.
No ale też byłeś kapitanem Wisły Kraków przez kilka sezonów, opaska kapitańska w reprezentacji. Może nawet nie wiesz, a masz takie cechy.
Być może. Chciałbym się miło zaskoczyć.
Czy jest szansa, żeby Rafał Boguski jeszcze wrócił kiedykolwiek do UKS-u Łomża?
Ja nigdy nie wykluczyłem takiej możliwości. Życie pisze różne scenariusze, jestem przygotowany też na każdy, ale na razie wygląda to tak, że UKS bardzo dobrze sobie radzi w rozgrywkach trzeciej ligi i obserwuję. Od tego momentu, jak zaczynali na dnie sezon wcześniej i zdołali się utrzymać, i teraz ta runda też bardzo dobra, są bardzo wysoko w czubie i podziwiam trenera. Kiedy obejmował stanowisko trenera w ŁKS-ie Łomża, dostawałem sygnały od różnych ludzi, że bardzo dobry fachowiec przychodzi do Łomży.
No to trenera Puski absolutnie nie chcemy zwalniać, ale nawet jako piłkarz jeszcze wciąż aktywny i wciąż co jakiś czas tam widzę w statystykach Świtu, że jakaś tam bramka pada, więc
od czasu do czasu
jest.
Tak. Tak, staram się jeszcze trzymać. Tak naprawdę póki jest zdrowie, póki jest przyjemność z uprawiania piłki, to ja nie zamierzam jeszcze kończyć, ale oczywiście ten czas kiedyś nadejdzie.
Łomżyniak, którym stał się Krakusem, można powiedzieć, Rafał Boguski.
No takim pół, ale już córki raczej nie wyobrażają sobie tego, że będą żyły gdzie indziej.
Czyli Kraków to już takie miejsce twoje na świecie.
Nigdy nie mów nigdy, ale na dzień dzisiejszy tak to wygląda.
Pytałem o kolegów z ŁKS-u dawnych. Zapytam ciebie o tych szkolnych kolegów, czy z nimi chociaż masz jakiś kontakt. I też o tych kolegów z Wisły, no bo domyślam się, że z Piotkiem Broszkiem jesteście ziomkami, skoro razem gracie.
Tak, jeśli chodzi o kolegów ze szkoły, no to od czasu do czasu utrzymujemy kontakt z Marcinem Chojnowskim, który cały czas jest w piłce. Byliśmy razem w podstawówce, byliśmy razem w ekonomiku, razem uczęszczaliśmy na treningi juniorów. Myślę, że człowiek jeszcze bardziej zafiksowany na punkcie piłki niż ja. Teraz jest trenerem w Akademii Piłkarskiej i z nim od czasu do czasu mam kontakt. A jeśli chodzi o piłkarzy Wisły Kraków, to tak, Paweł Brożek, Piotrek Brożek, Arek Głowacki. To są właśnie ludzie, z którymi się trzymam i dość często się widujemy.
Czy na sam koniec już reprezentacja Polski. Wiadomo, że mamy 38 milionów znawców tego sportu w naszym kraju. Dosyć surowe oceny teraz dostaje ta reprezentacja, dostaje Michał Probierz. Jak ty na to się zapatrujesz?
Wyniki tak naprawdę mówią same za siebie. Nie może być żadnych wymówek. To jest reprezentacja Polski. To są najlepsi piłkarze z polskim paszportem. Patrząc po nazwach klubów, w jakich ci piłkarze grają, też się dziwię, dlaczego są takie wyniki. Uważam, że tutaj chyba jest kwestia mentalna u większości piłkarzy przejścia z tego trybu klubowego na tryb reprezentacyjny. Ja uważam, że awans do tych baraży, czyli z drugiego miejsca, to jest to obowiązek.
Jeszcze na koniec, wracając już tutaj do samej Łomży, do ŁKS-u. Myślisz, że gdzie jest miejsce tego klubu? Gdzie powinno być miejsce? Na którym poziomie rozgrywkowym?
Ja bardzo bym chciał, żeby taka druga liga zadomowiła się w Łomży.
Co byś poradził tym młodym adeptom, którzy gdzieś tak jak ty kiedyś marzą o tym, żeby zostać piłkarzem?
Chciałbym przekazać, żeby się nigdy nie poddawali, że zawsze po drodze będą jakieś porażki. I z tych porażek wyciągali wnioski, zawsze się podnosili i zawsze próbowali dawać z siebie 100%. I wtedy do siebie nie możesz mieć żadnych pretensji, ponieważ zrobiłeś wszystko, co mogłeś. A reszta to jest jakaś tam garść szczęścia, gdzie spotkasz na swojej drodze ludzi, którzy tobie pomogą. Nawet 0,1%, 0,01% jakimś słowem, podpowiedzią i wtedy to się wszystko może zmienić.
Także droga młodzieży, drogie dzieci, proszę zanotować, zapisać, zapamiętać taką radę od Rafała Boguskiego, który był gościem Podlaskich Charakterów w Polskim Radiu Białystok. Legenda ŁKS-u Łomża, legenda Wisły Kraków, strzelec najszybszej bramki w historii reprezentacji Polski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.